Skazani na dialog.
Dobry wieczór. Skazani na dialog, Jacek Kosiak. Dzisiaj rozmawiamy w licznym gronie, ale będzie też temat, który łączy i praktykę, i prawo pracy, i także pewną ideę ochrony rynku pracy. Już jutro konferencja Państwowe i Społeczne Instytucje Systemu Ochrony Pracy. To w Poznaniu, w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zacni goście, między innymi Ryszard Bugaj, znany przecież i z lat opozycyjnych, i teraz profesor nauk ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Także inni goście, a u nas w studio ci, którzy będą tam reprezentować wielkopolskie środowisko ochrony pracy, powiem tak, jeżeli można tak sformułować. Po mojej prawej stronie pan Jacek Strzyżewski z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Następnie pan Krzysztof Małecki, przewodniczący Forum Związków Zawodowych w Wielkopolsce.
Dobry wieczór.
A także przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, co równie ważne. No i pan Jacek Silski, prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. No właśnie, skoro taka konferencja się odbywa, to znaczy, że temat ochrony pracy jest ważny, a na pewno też jest ważny, bo Państwowa Inspekcja Pracy w tym roku obchodzi stulecie, czyli już 100 lat temu, praktycznie u zarania niepodległej Rzeczpospolitej, wiedziano, że ochrona pracy i ochrona ludzi pracy to ważna sprawa. Myślę, że na to wpływ miało nie tylko to, że Józef Piłsudski wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość, ale to, że po prostu państwo nie może funkcjonować bez tak istotnej dziedziny jak system ochrony pracy. Nie funkcjonowałby ten system ochrony pracy, gdyby nie państwo, ale także gdyby nie strona społeczna. Pan Jacek Strzyżewski, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z instytucjami społecznymi? Pierwsze, co się narzuca, to związki zawodowe.
Tak, Społeczna Inspekcja Pracy, tu niejednokrotnie mieliśmy również na antenie Radia Poznań okazję rozmawiać o Społecznej Inspekcji Pracy i o związkach zawodowych. I Społeczna Inspekcja Pracy, która ma już długoletnią tradycję w polskim systemie prawnym, bo przypomnę, że pierwszą ustawę o Społecznej Inspekcji Pracy uchwalono już w 1950 roku. Aktualnie obowiązuje ustawa z czerwca 1983 roku.
To już trochę długoletnie akty prawne,
tak,
powiem.
W systemie ochrony pracy Społeczna Inspekcja Pracy zajmuje bardzo wysokie miejsce, bo w kodeksie pracy oprócz dwóch państwowych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, a więc Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną, jest mowa tylko o Społecznej Inspekcji Pracy, która sprawuje kontrolę przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Także w kodeksie pracy jest również w innych przepisach mowa o Społecznej Inspekcji Pracy, jak chociażby w artykule dotyczącym komisji BHP, gdzie Społeczny Inspektor Pracy na mocy przepisów ustawy jest wiceprzewodniczącym komisji BHP, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym pracodawcy. Wprawdzie te komisje BHP, obowiązek ich powoływania jest tylko w dużych zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale to też świadczy o wysokiej randze Społecznej Inspekcji Pracy. Poza tym kwestie dotyczące postępowań powypadkowych, również Społeczny Inspektor Pracy jest na mocy przepisów również członkiem komisji powypadkowej. I mamy również szereg innych sytuacji i okoliczności, gdzie rola Społecznego Inspektora Pracy jest bardzo wysoka.
Z tego wynika, że ocenia pan pozytywnie rolę społecznych inspektorów pracy.
Owszem, nie ma obowiązku powoływania do życia Społecznej Inspekcji Pracy, bo o tym, czy Społeczną Inspekcję Pracy do życia, czy Społeczna Inspekcja Pracy zostanie powołana, decydują wyłącznie organizacje związkowe i pracownicy. Na podstawie regulaminów wyborów pracownicy wybierają społecznych inspektorów pracy. Jeżeli uznają, że ta instytucja jest niezbędna w systemie ochrony pracy, w szczególności w tym systemie społecznej kontroli, to wówczas ją powołują.
Tutaj... Zawsze jest tak, że lepiej jednak współpracować, czy lepszy jest poziom ochrony pracy w tych zakładach, gdzie funkcjonuje społeczny inspektor pracy?
Znaczy, z naszego punktu widzenia zdecydowanie lepszy poziom ochrony pracy jest w zakładach, w których działają związki zawodowe i działa społeczna inspekcja pracy, ponieważ pracodawcy no też mają świadomość, coraz większa zresztą świadomość jest pracodawców w tym zakresie, że jednak społeczna inspekcja pracy ma dość daleko idące uprawnienia o charakterze kontrolnym, ale również posiada pewne środki prawne w przypadku, jeżeli przepisy prawa czy przepisy bezpieczeństwa pracy nie są przestrzegane.
Pan Krzysztof Małecki reprezentuje Związki Zawodowe, Forum Związków Zawodowych w Wielkopolsce i widzę, że pan notuje uwagi pana Jacka Strzyżewskiego z Państwowej Inspekcji Pracy. No właśnie, jak związki zawodowe oceniają współpracę z tą stroną instytucjonalną ochrony pracy?
Związki zawodowe bardzo pozytywnie oceniają Państwową Inspekcję Pracy. Współdziałamy z Państwową Inspekcją Pracy.
To taki naturalny sojusznik?
Naturalny sojusznik z uwagi na to, że w swoich kompetencjach Państwowa Inspekcja Pracy ma przede wszystkim nadzór nad warunkami pracy. Również nad przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy. Zwalnianiem pracowników, wypłacaniem wynagrodzenia. Jest wielu przedsiębiorców, którzy tego nie robią. Łamią te przepisy. Czasami związki zawodowe posiłkują się tutaj też inspektorami pracy, ażeby pewne kwestie prawne rozstrzygać na zakładzie pracy. Niebagatelną rolę ma tutaj społeczna inspekcja pracy, przede wszystkim jeżeli chodzi o warunki pracy. Od wielu lat słyszymy, zresztą pan redaktor też tutaj wspomniał, że ta ustawa z 83 roku, ona już ileś tam kilkadziesiąt lat obowiązuje.
No, w każdym razie sprzed transformacji.
Nie była jeszcze, można powiedzieć, kompleksowo od tego czasu nowelizowana, ale ona sprawdza się. Widzimy to na przykładzie wielu zakładów pracy, nawet ostatnio na jednym zakładzie pracy dzięki interwencji społecznego inspektora pracy udało się wyeliminować zagrożenie wypadkowe zagrażające życiu i zdrowiu pracowników archiwum, którym popsuły się po prostu przesuwne szafy archiwizujące dokumenty, które zagrażały zdrowiu wręcz pracownika, a pracodawca, który powinien też mieć nadzór nad tym, nie wypełnił swojego obowiązku. I tutaj widzimy tą pozytywną rolę. Zresztą 22 też na Uniwersytecie Przyrodniczym będą wręczane nagrody Państwowej Inspekcji Pracy dla najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w Wielkopolsce i te związki zawodowe uczestniczą też w tego rodzaju konkursach.
A możemy już powiedzieć, kto dostanie tę nagrodę?
To już pan Jacek Krzyżewski.
Tak, no w tym roku pierwsze miejsce zajął pan Paweł Marciniak, zakładowy społeczny inspektor pracy Bridgestone Poznań. Drugą...
Też kiedyś gość naszej audycji.
Tak, i zresztą laureat trzeciego miejsca, pan Zbigniew Zawitowski, również tutaj gościł na antenie Radia Poznań.
Politechnika Poznańska.
Politechnika Poznańska. I drugie miejsce zajęła pani z GlaxoSmithKline. No i 5 wyróżnień również przyznaliśmy społecznym inspektorom pracy, konkretnie z firmy Volkswagen Poznań.
No to gratulujemy, oczywiście.
Trzeba jeszcze dodać, że podczas owej gali 22 tam również wręczymy nagrody pracodawcom w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej. Również przyznaliśmy 3 nagrody w kategoriach zakładów małych, średnich i dużych, a także 3 wyróżnienia. I również na tej gali zostaną one wręczone.
A możemy powiedzieć, kto wyróżnia się na tle innych pracodawców? Znaczy tu, żeby tu też mamy, pracodawcy nie byli pokrzywdzeni.
Tak, tu mamy na pierwszym miejscu w kategorii dużych zakładów firma Euroline z Leszna. W kategorii średnich i małych zakładów 2 firmy z terenu południowej Wielkopolski. To są firmy, które też otrzymają nagrody. No i jeszcze również 3 wyróżnienia.
Gratulujemy serdecznie. No i żeby pracodawcy nie byli pokrzywdzeni, bo tak trochę można by pomyśleć, że prawo pracy nakłada dla nich tylko obowiązki, to teraz zwracam się do pana Jacka Silskiego z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Wydaje się jednak, że ochrona pracy jest także w interesie pracodawców.
Tak, pracodawca. Tak, na pewno ochrona pracy jest w interesie pracodawców, tak jak istnienie związków zawodowych w zakładzie jest też w interesie pracy, o ile te związki zawodowe, nawet bym się odwołał tu do dorobku intelektualnego naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, gdzie on wyraźnie mówi, że związki zawodowe nie powinny się kierować tylko swoim partykularnym interesem. Zawsze powinny zwracać uwagę na dobro wspólne, jakim jest środowisko pracy. Więc oni nie są tylko od tego, żeby żądać, prawda? Tylko żeby realnie współpracować z pracodawcą, dla dobra wspólnego, czyli dlatego, żeby produkcja szła, bo jak produkcja jest, jak ją sprzedamy, mamy środki na to, żebyśmy mieli wypłaty. Więc...
Ale też znamy przykłady, że jeżeli pracodawca zaniedba kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy, no to wtedy pojawiają się problemy. Są tak, wypadki, no, nie daj Boże. Tak. No i wtedy...
Wypadki powodują również i koszty odszkodowawcze, poza tym na pewno zawsze przestój w produkcji. Taka, bym powiedział, mądra społeczna inspekcja pracy, jak i mądre związki zawodowe, nieroszczeniowe są w interesie obydwu stron. Po prostu ten dialog w obecnych czasach musi być uprawiany, prawda?
Czy wzrasta świadomość pracodawców znaczenia poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń pracowników, ich takiego dobrego samopoczucia i komfortu w pracy?
W tej chwili jesteśmy chyba na kolejnym etapie. Ponieważ brakuje nam pracowników, szczególnie o tych wysokich kwalifikacjach, to pracodawcy nie zachowują się w kontekście minimum ustawodawczego, ale wręcz zastanawiają się, jak naszego pracownika związać intelektualnie.
Skazani na dialog.
W sumie dobrze z punktu widzenia wszystkich stron dialogu społecznego, no ale są też pracownicy na przykład z Ukrainy, którzy nie przechodzą szkolenia w swoim języku, którzy niekoniecznie są traktowani identycznie jak polscy. Nowe zjawisko.
Na pewno tak. No, musimy się przystosować jako pracodawcy do innych nacji, nie tylko Ukraińców i z Białorusi, ale również i krajów azjatyckich. No taka jest rzeczywistość. No, na razie dzietność nie poprawiła się gwałtownie.
No tak, ale
gwałtownie,
chodzi mi o to, dlatego... że nie wszyscy pracodawcy pamiętają, że ochrona pracy, nieważne kto pracuje, ale że to jest ważne dla całości funkcjonowania firmy.
Nasz związek od początku swojego istnienia zawsze uczestniczy w szkoleniach CSR, czyli Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialny biznes, i my te idee promujemy. I na pewno w naszym związku pracodawców tylko są tacy pracodawcy. Bo proszę sobie zwrócić uwagę, dlaczego tak mogę z pewnością powiedzieć? Bo pracodawcy, którzy chcą uniknąć jakichkolwiek kosztów, nigdy się nie zapisują do związku pracodawców. Bo po prostu uważam, że to są stracone pieniądze. A pracodawcy, którzy czują się odpowiedzialni w swojej grupie zawodowej, ja przez całe moje 30 kilka lat prowadzenia działalności gospodarczej zawsze czułem się takim odpowiedzialnym pracodawcą i zawsze włączałem się do wszelkiego rodzaju organizacji, ponieważ tam mogłem pozyskać wiedzę o tym, jak prowadzić swój biznes w każdym zakresie, nie tylko podatkowym, właśnie i prawa pracy, i w każdym innym. I sądzę, że w naszym związku są tacy pracodawcy i my zawsze zachęcamy do tego, żeby kolejni włączali się do tego odpowiedzialnego biznesu, już niekoniecznie zgodnie z tym tytułem CSR, czy CSR.
Kolejna runda pytań, jak w dobrym teleturnieju, ale zacznę też od pana. Pan profesor Ryszard Bugaj wystąpi na konferencji z wykładem Pracownik czy siła robocza? Jak by pan odpowiedział na to pytanie?
To podejście ewoluowało ponad 100 lat, bo na pewno w początkach kapitalizmu tego XIX-wiecznego, to była przede wszystkim siła robocza. A ja sądzę, że cały XIX wiek i XX pokazuje, że podejście pracodawcy musi ewoluować. Chociaż powiem, że mam swoje własne doświadczenie z prowadzenia firmy. Z początku lat 90. jak czytałem, jak chciałem zrozumieć, jak prowadzić firmę, to zabrałem się za czytanie encyklik Jana Pawła II. To nie są encykliki tylko dla wierzących. To jest tak potężna praca intelektualna, że warto z nią się zapoznać. I tam wyraźnie dowiedziałem się, przyznaję, że trochę się buntowałem, że najważniejszym w środowisku pracy jest kapitał ludzki. My w początkach 90. nie mieliśmy kapitału finansowego, to mi się wydawało, że tylko kapitał finansowy. Finanse są potrzebne, a nie kapitał ludzki, bo on jest pod dostatkiem. Ale w miarę jak sytuacja, jak Polska się rozwija, jak sytuacja się zmieniała, to tak samo moje podejście, na pewno wielu pracodawców w Polsce ewoluowało i zmieniało swoje podejście od tego, jak rzeczywistość się zmieniała. I w tej chwili wydaje mi się, że może jakiś odsetek, kilka procent jest pracodawców, którzy mogą zaprzeczyć i powiedzieć, nie, kapitał ludzki jest nieistotny, jest najistotniejszy, ponieważ również technologia pracy się zmienia. Już mamy nieliczny kilka procent osób, które no, wykonują proste prace fizyczne.
Mówiąc o kapitale ludzkim i ochronie pracy, z doświadczenia nawet dziennikarskiego i w tym studiu, i w tej audycji często mówiliśmy, największe problemy są w małych firmach, na przykład w branży budowlanej. Wypadki są nie w tych firmach, które budują wielkie wieżowce, na szczęście, ale tam, gdzie przychodzi pracownik z drabiną i maluje ścianę w domku. Do pana Krzysztofa Małeckiego pytanie, na ile zmienia się świadomość i pracowników, i pracodawców dotycząca ochrony pracy, znaczenia tego?
Już w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy jest określenie, że praca nie jest towarem. I to jest, można powiedzieć, clue, też nasz święty Jan Paweł II też na ten temat mówił. Pan Jacek Silski, że tak powiem, wyjaśnił nam całość tego zagadnienia. Przez ostatnie 30 lat można powiedzieć, że był rynek pracodawcy. Rynek pracodawcy, który powodował, że jednak to wykorzystywanie pracownika było większe, biorąc pod uwagę, że świat ciągle z tą wydajnością, ciągle, że w Polsce pracownik jest za mało wydajny. Ten nacisk na więcej, więcej i więcej powodował to, iż zdarzały się też wypadki przy pracy, nawet i na dużych budowach też, chociaż tam faktycznie nadzór nad warunkami pracy był dużo lepszy i tutaj rola związków zawodowych była niebagatelna. 90% pracowników pracuje jednak w małych mikroprzedsiębiorstwach. I tam nie ma związków zawodowych, no o tym też się mówi. Dokonano dużej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Nie udało się wprowadzić związków zawodowych do tych najmniejszych zakładów pracy mikroprzedsiębiorców. A tam jest ta potrzeba i tam faktycznie widać, że pracownicy są wykorzystywani, są traktowani jako tania siła robocza. A w większości przypadków też w tej chwili mamy do czynienia z Ukraińcami, o którym pan redaktor też mówił. Też
no nie kwestia, tylko, także inne narodowości.
Inne narodowości też, ale ich jest w tej chwili najwięcej u nas w Wielkopolsce i w ogóle w Polsce. Jest związek zawodowy Ukraińców w Polsce, który pomaga tym pracownikom, no ale to jest jedna organizacja z siedzibą w Warszawie. Ma małe możliwości oddziaływania. Dobrze, że ten język jest porównywalny, czyli po prostu zrozumienie na bieżąco jest tych pracowników, ale już takie szczegóły dotyczące warunków pracy, działania poszczególnych maszyn i urządzeń, tam już naprawdę trzeba wyspecjalizowanego języka, który nie zawsze oni to rozumieją i tutaj trzeba by jeszcze faktycznie się zastanowić, jak można pomóc pracodawcom i związkom zawodowym, ażeby tym pracownikom, obcokrajowcom pomóc zaadoptować się na rynku pracy u nas w Polsce.
Skazani na dialog.
Dobre pytanie. Pan Krzysztof Małecki z Forum Związków Zawodowych wyręczył mnie w tym pytaniu, bo faktycznie jak Państwowa Inspekcja Pracy może pomóc w podnoszeniu świadomości i reakcjach na nowe zjawiska na rynku pracy?
Znaczy, ja uważam, że tutaj chyba najistotniejszą kwestią jest właśnie wiedza, świadomość. Tu nie ma wątpliwości żadnej, że
i to także wiedza i pracodawców, i pracowników.
Ja się tu zgadzam z przedmówcami i w zasadzie też taką tezę można postawić, że ci pracodawcy, którzy są zrzeszeni w Związku Pracodawców, czy pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych, zdecydowanie mają dużą wiedzę na temat zarówno obowiązujących przepisów, zasad, jak i całego systemu funkcjonowania na rynku pracy.
Ja chciałbym tylko podkreślić, że sprawa ochrony pracy i przeciwdziałania wypadkom, także tym śmiertelnym, to nie jest tylko kwestia pracodawcy, który może zaniedbać, ale także pracownika, który musi mieć świadomość, jak to wszystko jest ważne, to od niego w zasadzie zależy bezpieczeństwo, a czasami i życie.
Od pracownika, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj skutki wypadku bardzo mocno obciążają również pracodawcę, czyli również musi ponieść koszty bezpośrednie i pośrednie, nie wiadomo jakie, bo nie wiadomo jakie tutaj ewentualnie roszczenia pracownik z tytułu wypadku jeszcze może mieć, czyli poza te kodeksowe, czyli spoza stosunku pracy jeszcze ewentualnie roszczenia cywilne. Czyli ryzyko jest duże tutaj i ryzyko i ta świadomość pracodawcy właśnie tego ryzyka jest też, uważam, bardzo istotna, bo ona pozwala na wprowadzenie pewnych instrumentów czy reguł postępowania, które by minimalizowały zagrożenia, bo z całą pewnością wszystkich usunąć, wyeliminować się nie da.
Czyli mówi pan, to nie jest równoważne pracodawca, pracownik, ale większe znaczenie jest pracodawcy.
Najpierw rozpocząłem od pracodawców, że tutaj pracodawcy ponoszą dosyć dużą odpowiedzialność i no, powiedzmy również konsekwencje zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. No tu i tym bardziej, że przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy.
No ale nawet najlepszy pracodawca, jeżeli da rękawice, jeżeli da ochronę na twarz, tylko, na przykład, tak? Mówię, co mi przychodzi
jeszcze do głowy. Druga
a pracownik tego nie ubierze, no nie
tutaj też
nie
przepisy
założy.
Kodeksu pracy, bo kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki nie tylko pracodawcy, ale również i pracownika. I tam mamy w kodeksie pracy bardzo szczegółowo określone również obowiązki pracownika w zakresie BHP. Jest artykuł 211, który tam w 9 punktach wymienia, co pracownik musi spełnić, żeby bezpiecznie pracować. Jeżeli pracownik jakieś w tym zakresie tutaj będzie miał zaniedbania czy naruszenia, to oczywiście pracownik będzie z tego tytułu odpowiedzialny, bo badając przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, no zdarza się, że jedyną samoistną przyczyną wypadku przy pracy jest niestosowanie przez pracownika odpowiednich przepisów. Już pomijając kwestie inne przygotowania do pracy, braku nadzoru czy innych tutaj elementów, bardzo często właśnie pracownik, czyli poszkodowany, jest głównym sprawcą tego zdarzenia. A to się już wiąże również z pewnymi kwestiami związanymi chociażby z odszkodowaniem, bo pracownik, który wskutek rażącego zaniedbania przepisów BHP no, doznał wypadkowi, no, jest pozbawiony świadczeń z tego tytułu. Także tutaj też pracownik musi mieć też świadomość konsekwencji i skutków nieprzestrzegania przepisów. No, Państwowa Inspekcja Pracy w zasadzie tutaj jest takim organem kontrolnym, bo mamy tutaj swoje ustawowe uprawnienia, ale jest rzeczą oczywistą, że nie jesteśmy w każdym zakładzie, czy przy każdym zagrożeniu, które występuje w procesie pracy. Zresztą nie taka jest rola Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast chodzi o to, żeby uświadomić zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Bo
a jak to się zmienia w stosunku do małych firm? Mówiliśmy o tym już kilka miesięcy temu tutaj w studio. No właśnie, firmy budowlane, te niewielkie.
No, bardzo trudna tutaj to jest sytuacja, bo
to jest bardzo dynamiczny rynek,
zmieniają się te zjawiska. Pracodawcy powstają, potem w jakiś sposób się przekształcają, czy też likwidują działalność. Te osoby bardzo często są nieprzygotowane do faktu bycia pracodawcą. Czyli to są osoby, które czasami kiedyś być może były zatrudnione na etacie, czy wykonywały pracę podporządkowaną, nagle stają się właścicielami firmy. Nie mając o tym czasami zielonego pojęcia. I dopiero jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji konfliktowej, czy do jakiegoś, powiedzmy, zdarzenia, czy do wypadku, dopiero sobie taka osoba uświadamia, że jednak fakt bycia pracodawcą no, rodzi ze sobą określone skutki.
Jak dotrzeć do tych ludzi?
No poprzez prewencję, przez właśnie działania prewencyjne.
Tutaj, pan Jacek Silski już tutaj chciałby powiedzieć,
właśnie, mnie się wydaje, że tutaj wchodzimy w rolę, ja tu widzę rolę dla samorządu terytorialnego, nie pracodawców, nie związku zawodowych. W momencie, kiedy komuś się wydaje, rejestruje się jego zgłoszenie do działalności gospodarczej, powinien mieć ofertę. Proszę bardzo, do samorządu, czyli do Urzędu Miasta, czy do Urzędu do Starosty, czy tam, gdzie rejestruje, dostaje ofertę. Proszę bardzo, może zgłosić się zarejestrować się na bezpłatne szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązków i tak dalej. Jak nie chce, to nie. Ale powinien mieć tą szansę. Zaczynasz, prawda? A w szczególności jak masz zamiar stać się pracodawcą.
Tu jeszcze przy minimum, przepraszam, wysiłku, każdy pracodawca, czy nie tylko pracodawca, każdy zainteresowany może zajrzeć na stronę internetową Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie jest w zasadzie poradnik dla pracodawcy.
No, ale musi mieć tę świadomość.
Proszę bardzo, zarejestrowałeś działalność gospodarczą, proszę bardzo, masz instrukcję, tak. Zgłoś się, tam masz do poczytania, bo młodzi, jak zakładają, to w szczególności kochają internet, proszę, masz tam, a oprócz tego raz na dwa tygodnie w Poznaniu na tej i tej ulicy odbywa się szkolenie. 2 godziny Urząd Skarbowy, 2 godziny Inspekcja Pracy, 2 godziny jeszcze jakiejś służby, czy nawet wystąpienie jakaś organizacja pracodawców, związku zawodowego po pół godziny. Nie wiem, nie codziennie. Raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. To jest oferta.
W zasadzie przecież... takie uwrażliwienie, przypomnienie tak, o znaczeniu tak, tego tak. tematu.
No przecież ten samorząd terytorialny zbiera owoce tego, że ten człowiek rozpoczyna działalność gospodarczą, bo tam do niego te podatki wpływają. Więc dlatego też powinien coś zrobić, żeby przeciwdziałać problemom w przyszłości. Dlatego pracodawcy, bo jak ja bym tu powiedział taki nawet może, no, może trochę przypowieść sprzed 15 lat, jak mi ktoś mówił, Polak otwiera działalność gospodarczą, to z 2005-2006 roku, też z obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Gospodarczego. Polak otwiera firmę w Holandii, nie mija tydzień, a dostaje zawiadomienie z Urzędu Skarbowego. No to przerażony mówi, no tak jak u nas, tak to było. Tak jak u nas. Mówi, to widzę, że nic nie lepiej. I co się dzieje? Umawia się, spotyka się z tym urzędnikiem skarbowym, a dialog jest następujący. Proszę pana, no wiem, że pan założy z Polski, pan jest założył działalność gospodarczą. Ja przyszedłem z Urzędu Skarbowego zapytać się, jaką formę działalności panu podpowiedzi, żeby pan jak najmniej zapłacił podatków i żeby pan tą firmę prowadził przez wiele, wiele lat i zatrudnił pracowników z Holandii. O to chodzi. I ja o tym mówię na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego no prawie 20 lat. To jest ten kierunek, którym powinniśmy iść.
Kończąc audycję, czy ten kierunek podoba się też przedstawicielowi świata pracy?
To znaczy, prewencja wypadkowa jest bardzo ważna i tutaj też w ramach Państwowej Inspekcji Pracy mamy strategię przeciwdziałania wypadkom przy pracy. To jest, można powiedzieć, ewenement w skali kraju, gdzie tą strategię od wielu lat prowadzimy i staramy się dotrzeć do tych najmniejszych też zakładów pracy, gdzie te zagrożenia wypadkowe mogą być duże. Oczywiście rozwiązania są różne. Biorąc pod uwagę ilość przedsiębiorców i w Wielkopolsce, i w kraju, jak i też multum przepisów, które przedsiębiorca musi znać i się do nich dostosować. Faktycznie służby nadzoru ochrony pracy są ciągle niewystarczające, niedofinansowane i brak też im narzędzi do skutecznego egzekwowania też tych przepisów prawa.
Pan Jacek Strzyżewski.
Ja myślę, że takim najlepszym podsumowaniem naszej dzisiejszej audycji będzie...
No ale to, że Państwowa Inspekcja Pracy no, mogłaby być lepiej wyposażona.
No zawsze mogłaby być lepiej
wyposażona. Więcej mieć inspektorów.
No, jesteśmy no, jednostką budżetową, czyli...
Rozumiem, że panu niezręcznie to komentować, ale chyba no, może z okazji stulecia by można było sobie życzyć.
Ja bym sobie życzył takiego no, większego zrozumienia podmiotów kontrolowanych i pracowników, którzy do nas się zwracają, bo jednak do nas zwracają pracownicy z różnymi sprawami, niekoniecznie wchodzącymi w zakres naszej działalności. I jeżeli nie podejmujemy interwencji, bo nie mamy takich ustawowych uprawnień, to spotykamy się również z sytuacją, że te osoby no, nie są zadowolone. Z kolei pracodawcy, których kontrolujemy, też no, nie zawsze do końca mają świadomość tego, że my po prostu realizujemy swoje ustawowe zadania i czy komuś się mniej lub bardziej podoba, no bo nikt nie lubi kontroli, no ale te zadania zrealizować musimy. Czyli musimy sprawdzić, w jakich warunkach pracownik pracuje, a także czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. I te wszystkie uprawnienia są spełnione.
Kończąc, zapraszamy oczywiście na konferencję Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy, państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy. Jutro na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję panom za wizytę w studio. Państwa i moimi gośćmi byli ludzie, którzy na co dzień stykają się z ochroną pracy, z bezpieczeństwem ludzi pracujących. Pan Jacek Silski z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję bardzo.
Pan Krzysztof Małecki, przewodniczący Forum Związków Zawodowych w Wielkopolsce, a także dziękuję. Przewodniczący do końca tego roku, bo to funkcja rotacyjna, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a także pan Jacek Strzyżewski z Państwowej dziękuję Inspekcji bardzo. Pracy w Poznaniu, w Wielkopolsce. Dziękuję za uwagę. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Życzę bezpiecznej pracy.
Skazani na dialog.